Rozdział 33. We Francji. Król angielski, Jakub I, dowiedziawszy się o śmierci Buckinghama, zląkł się, aby straszna wieść nie zniechęciła oblężonych w La Rochelle. Starał się, jak mówi Richelieu w swoich pamiętnikach, ukryć ją przed nimi jak tylko da się najdłużej i w tym celu rozkazał pozamykać wszystkie porty w państwie, bacząc starannie, aby żaden okręt nie wydostał się na morze, dopóki armia zgromadzona przez Buckinghama nie wyruszy. Podjął się w związku ze śmiercią wodza sam osobiście dopilnować odjazdu. Posunął ostrożność do tego stopnia, że zatrzymał w Anglii posłów duńskich, którzy mieli już pozwolenie na powrót do kraju, i posła holenderskiego, który miał odprowadzić do portu Flesingwe okręty z Indii, które Karol I rozkazał zwrócić. Rozkaz został wydany 5 godzin po wypadku, to jest o 2 po południu, gdy już 2 statki wypłynęły z portu. Jeden z nich, jak wiadomo, uwoził Milady, która nie wątpiła o tym, co się stało, a w czym utwierdził ją jeszcze widok czarnej chorągwi zawieszonej na szczycie masztu okrętu admiralskiego. Co się tyczy drugiego statku, powiemy później, kto w nim wypłynął i w jaki sposób wydostał się z portu. W obozie pod La Rochelle nie zaszło nic nowego. Król tylko, jak zawsze zresztą, nudził się śmiertelnie, a może nawet jeszcze bardziej w obozie niż gdziekolwiek indziej. Postanowił zatem udać się incognito do Saint-Germain i tam spędzić dzień świętego Ludwika. Wezwał kardynała, by mu zorganizował eskortę z jedynie 20 muszkieterów. Kardynał, któremu nuda królewska udzielała się także niekiedy, dał z wielką radością urlop swemu dostojnemu adiutantowi, a ten przyobiecał wrócić do obozu około 15 września. Pan de Treville, zawiadomiony przez eminencję, spakował manatki, a choć nie znał przyczyny, wiedział, że jego przyjaciele mają gorącą chęć, a nawet potrzebę nieodzowną powrócić do Paryża. Ich też wyznaczył do eskorty królewskiej. W kwadrans po panu de Treville 4 młodzieńcy wiedzieli już o postanowieniu. Ich pierwszych zawiadomił dowódca. Wtedy D'Artagnan ocenił w pełni łaskę kardynała, że go na koniec przeniósł do muszkieterów. Gdyby nie ta okoliczność, byłby zmuszony pozostać w obozie, a jego towarzysze wyjechaliby sami. Czytelnicy domyślają się, że gwałtowna chęć powrotu do Paryża miała źródło w obawie o panią Bonancier, której groziło spotkanie z Milady w klasztorze w Bethune. Z Milady, jej śmiertelną nieprzyjaciółką. To też, jak mówiliśmy, Aramis napisał bezzwłocznie do Marie Michon, owej właścicielki składu bielizny w Tours, mającej także wysokie stosunki, aby wyjednała u królowej upoważnienie dla pani Bonancier do opuszczenia klasztoru i udania się do Lotaryngii lub Belgii. Nie czekano długo na odpowiedź. Już 10 dni później Aramis odebrał list tej treści. Kochany kuzynku, posyłam ci upoważnienie mojej siostry, z którym odbierzesz z klasztoru w Bethune naszą poczciwą dziewczynkę, bo jak mówisz, powietrze klasztorne jej nie służy. Moja siostra z wielką przyjemnością udziela ci tego pozwolenia, ponieważ kocha serdecznie tę dziewczynę i przyrzekła jej nadal swoją opiekę. Całuję cię, Maria Michon. Do listu dołączono upoważnienie w tych słowach. Przełożona klasztoru w Bethune wyda w ręce oddawcy niniejszego biletu nowicjuszkę, która wstąpiła do klasztoru na moje polecenie i pod moją opieką. W Luwrze, 10 sierpnia 1628 roku, Anna. Można sobie wyobrazić, jak stosunki pokrewieństwa Aramisa ze szwaczką nazywającą królową siostrą pobudzały wesołość i dowcip młodych ludzi. Lecz Aramis, zaczerwieniwszy się kilkakroć na grube żarty Portosa, prosił przyjaciół, aby dali spokój, oświadczając, że w przeciwnym razie nie użyje nigdy pośrednictwa swojej kuzynki w tego rodzaju interesach. Nie było odtąd wzmianki o Marie Michon pomiędzy muszkieterami, którzy wreszcie posiadali już to, o co im najwięcej chodziło, mianowicie rozkaz wypuszczenia pani Bonancier z klasztoru karmelitek w Bethune. Wprawdzie rozkaz nie miał żadnej wartości, dopóki siedzieli w obozie pod La Rochelle, to jest na drugim końcu Francji. D'Artagnan zamierzał właśnie prosić pana de Treville o urlop i powiedzieć mu otwarcie, jak gwałtownie pragnie wyjechać, gdy dostał zawiadomienie, jak i trzej jego towarzysze, że król wyjeżdża do Paryża z eskortą złożoną z 20 muszkieterów i że oni do tej liczby należą. Pomimo pośpiechu i chęci przybycia do Paryża na 23, król szukający rozrywki w nudach zatrzymywał się od czasu do czasu dla śledzenia lotu srok. Nabrał on kiedyś gustu do tego sportu w towarzystwie de Luynes i zachował go przez całe życie. Gdy król się zatrzymywał, na 20 muszkieterów 16 cieszyło się z odpoczynku i zabawy, 4 zaś przeklinało w duszy opóźnienie. Zwłaszcza D'Artagnan z niecierpliwości dostał ciągłego dzwonienia w uszach, co Porthos tłumaczył w ten sposób. Pewna bardzo wielka dama powiedziała mi, iż to znaczy, że mówię o tobie. Nareszcie orszak minął Paryż 23 w nocy. Król podziękował panu de Treville i pozwolił rozdać urlopy na 4 dni, z warunkiem, że żaden z wybranych nie ukaże się w miejscu publicznym pod karą zamknięcia w Bastylii. 4 pierwsze urlopy, jak można się domyśleć, dostały się naszym 4 przyjaciołom. A nadto Athos otrzymał od pana de Treville 6 dni zamiast 4. O mój Boże, mówił D'Artagnan niewątpiący nigdy o niczym. Zdaje mi się, że za wiele zadajemy sobie ambarasu dla rzeczy tak prostej. Przez 2 dni, zajeździwszy 2 lub 3 konie, mniejsza o liczbę, mam przecie pieniądze, jestem w Betin, oddaję przełożonej list królowej, zabieram swój skarb najdroższy i ukrywam nie w Lotaryngii ani w Belgii, lecz w Paryżu, gdzie będzie najbezpieczniej, dopóki mianowicie pan kardynał jest pod La Rochelle. Następnie po skończonej kampanii, trochę przez protekcję kuzynki, trochę w nagrodę naszych zasług osobistych, otrzymamy od królowej, czego tylko będziemy pragnęli. Zostańcie tutaj i nie trudźcie się na próżno. Ja z planszetem aż nadto wystarczymy na taką łatwą wyprawę. Na to Athos odparł spokojnie. My także mamy pieniądze, bo nie przepiłem jeszcze zupełnie resztek z diamentu, a Porthos i Aramis nie zdążyli przejeść. Potrafimy także zamordować po jakieś 4 konie. Pamiętaj jednak, D'Artagnanie, dodał głosem ponurym na dźwięk, którego młodzieniec zadrżał. Pamiętaj, że Betin jest miastem, gdzie kardynał rozkazał zatrzymać się tej kobiecie, a gdzie ona jest, nieszczęście sprowadza nieodzownie. Gdybyś miał sprawę z 4 mężczyznami, puściłbym cię samego, ale masz do czynienia z tą kobietą. Jedźmy zatem we 4. Dałby Bóg, abyśmy nawet z pomocą służących naszych byli w dostatecznej liczbie.
Przerażasz mnie, Athosie, zawołał D'Artagnan. Czegóż się obawiasz na Boga?
Wszystkiego, odparł Athos. Wieczorem 25 wjeżdżali do Arras. Gdy D'Artagnan miał właśnie zsiąść z konia przed oberżą pod Złotą Broną, aby wypić szklankę wina, jakiś jeździec wyjeżdżał z dziedzińca stacji pocztowej, gdzie zmieniał konia i skręcił w wielkim pędzie na drogę wiodącą do Paryża. W chwili, gdy wyjeżdżał z bramy na ulicę, wiatr uniósł płaszcz, jakim był okryty pomimo sierpniowego ciepła, i zerwał mu kapelusz z głowy, który podróżny złapał w powietrzu i nacisnął gwałtownie na oczy. D'Artagnan patrzył na tego człowieka. Naraz zbladł i wypuścił szklankę.
— Co panu jest? — rzekł Planchet. — Panowie, chodźcie prędzej, pan mój zachorował.
Wszyscy 3 przyjaciele przybiegli i zastali D'Artagnana, który zamiast chorować, leciał już do konia.
— Co to jest? Dokąd u diabła tak lecisz? — krzyknął Athos.
— To on! — wołał D'Artagnan blady z wściekłości i zlany potem na czole.
— To on! Puszczajcie mnie, muszę go dopędzić!
— Co za on? — zapytał Athos.
— On, ten człowiek!
— Jaki człowiek? Ten przeklęty, ten mój zły duch, którego zawsze spotykam, gdy mi nieszczęście grozi. On towarzyszył tej okrutnej kobiecie, gdy ją spotkał pierwszy raz. Jego to szukałem, gdy wyzwałem naszego przyjaciela Athosa. Jego widziałem tego samego dnia rano, gdy uwieźli panią Bonancier. I teraz go widziałem. To był on we własnej osobie. Poznałem go, gdy wiatr mu płaszcz uniósł.
Tam do diabła, rzekł Athos zamyślony.
Na koń, panowie, na koń, pędźmy za nim, a złapiemy go z pewnością.
Mój drogi, odezwał się Aramis, pomyśl, że pojechał w przeciwną stronę, nie tam, dokąd my się udajemy. Że ma konia świeżego, a nasze pomęczone i co za tym idzie, zabijemy swoje, a jego nie dogonimy. Porzućmy go, D'Artagnanie, a śpieszmy ratować kobietę.
Panie! Panie! Wołał chłopiec tajenny, biegnąc za nieznajomym.
Hola, panie! Papier jakiś wyleciał z pańskiego kapelusza.
Przyjacielu! Rzekł D'Artagnan. 0,5 pistola za ten papier.
Na uczciwość, proszę pana, oddam z przyjemnością.
Chłopak, uszczęśliwiony z dobrego interesu, powrócił na podwórze oberży. D'Artagnan rozłożył papier.
No, cóż tam jest? Pytali towarzysze, stając koło niego.
Tylko jedno słowo, odparł D'Artagnan.
Tak? Rzekł Aramis. Jest to nazwa wsi lub miasta.
Armentières, przeczytał Porthos.
Armentières? Nie znam wcale.
Ta nazwa jest napisana jej ręką.
No, no. Schowajmy starannie ten świstek, rzekł D'Artagnan. Może nie na próżno wydałem ostatniego pistola.
A teraz dosiądźmy koni, przyjaciele, i ruszajmy w drogę.
Czterej towarzysze ruszyli galopem drogą do Bettine.